Postanowiłem rozpocząć dzisiaj od pewnego osobistego, wstydliwego wyznania. Chciałem powiedzieć o czymś, o czym prawdopodobnie nie wie nawet moja Ania. I widzę, że wasze uszy się już poruszyły i złapałem wasze zainteresowanie, bo o to chodziło. Otóż muszę się przyznać, że jakiś czas temu tak bardzo wkręciłem się w pewien program telewizyjny, że tak zwanym ciurem obejrzałem niemalże 2 sezony. A program ten to Polskie Pościgi Policyjne. Program realizowany przez TVN Turbo, w którym pokazywane są, uwaga, pościgi policyjne, które mają miejsce w Polsce. To tytuł dużo mówi, wszystko właściwie mówi to z tych czasów, jak tytuły jeszcze wszystko mówiły. Czterej pancerni i pies. Polskie pościgi policyjne. Dlaczego o tym wspominam? Nie po to, żeby się pochwalić, bo trochę siara, bo nie jest to jakiś program na najwyższym poziomie. Nie też po to, żeby było mi lżej, że publicznie wyznałem moje grzechy. Ale wspominam o tym, ponieważ program ten pokazuje pewną prawdę o tym, jaki jest człowiek z natury. Dość regularnie powtarza się w tym programie to jeden, a potem to inny, jakiś starszy aspirant z drogówki mówi, że kierowca, który ucieka, prawdopodobnie ma coś na sumieniu. Każdy program, każdy odcinek zaczyna się od przypomnienia, że kierowca ma obowiązek zatrzymać się do kontroli. Zatem, jeżeli decyduje się tego nie robić, to prawdopodobnie ów kierowca ma coś na sumieniu. Dlaczego to robi? Przecież w dzisiejszych czasach jakie są szanse na ucieczkę przed policją? W czasie, kiedy wszędzie są kamery, kiedy mają numer rejestracyjny, kiedy wszystko jest w systemie. Człowiek, który ma coś na sumieniu, nie myśli racjonalnie. I właśnie ten program pokazuje mi tą prawdę o człowieku. W sytuacji stresowej, kiedy ktoś ma świadomość, że nawalił w jakiejś sprawie i policja chce go zatrzymać do kontroli, chociaż z góry jest to skazane na porażkę, niezwykle kusząca staje się taka wizja ucieczki. Człowiek, który ma coś na sumieniu, nie myśli racjonalnie i decyduje się na irracjonalną, niemożebną wręcz próbę ucieczki, która wyrządzi mu więcej szkody niż to, gdyby skonfrontował się z prawdą, gdyby stanął w prawdzie. I mam pytanie, czy zdarzyło wam się kiedyś tak nawalić w waszym życiu? Tak, że strach przed konfrontacją z naszym przewinieniem był tak wielki, że zaczęła kusić nas wizja, żeby uciec. Zostawić to wszystko. Czy zdarzyło się wam wypowiedzieć takie słowa w kłótni z kimś albo za plecami kogoś, a się okazało, że on był za naszymi plecami, że stwierdziliśmy, że nie widzimy opcji, żeby spojrzeć w oczy takiej osobie i zaczęło kusić nas, żeby uciekać, być przyłapanym na czymś tak złym, że ten palący wstyd podpowiadał nam, że najlepiej byłoby znaleźć paszport i rozpocząć nowe życie gdzieś w Ameryce Południowej z czystą kartą. Tak nawalić, żeby już nie chcieć wracać więcej do pracy czy do szkoły w wypadku niektórych młodszych. Po prostu uciec. Cóż za kusząca wizja, prawda? Nie mierzyć się z konsekwencjami tego, w czym nawaliliśmy. Z konsekwencjami tego, co mamy na sumieniu. I wiecie, jest w Starym Testamencie taka historia, o którą już zahaczyłem w kazaniu jakiś miesiąc temu i mówiłem wtedy, że tam jest pewna myśl, która jest godna oddzielnego kazania i dzisiaj przyszedł ten czas, bo od miesiąca wciąż to słowo we mnie pracuje i czuję, że jest to poselstwo na ten czas dla naszego zboru. Był taki czas w historii Izraela, kiedy Judejczycy tak bardzo nawalili, że chcieli ratować się ucieczką, nie widzieli innej opcji i kusiło ich, żeby uciec do Egiptu. I zachęcam was, jeżeli chcecie wniknąć w tę historię, a warto to zrobić tak głębiej, żebyście na spokojnie przeczytali sobie w domu z Księgi Jeremiasza od 40 do 44 rozdziału. Nie wszystko dzisiaj będziemy czytać, ale warto to sobie na spokojnie rozważyć. Ja chcę się podzielić pewnymi wnioskami, które mam z tego fragmentu. Co tam się takiego wydarzyło, że oni chcieli uciekać do Egiptu? W czym tak nawalili? Jaki jest kontekst opisywanych tam wydarzeń? I postaram się to przedstawić skrótowo, bo wiem, że dzisiaj nie jest czas na jakąś szczegółową lekcję historii, ale to był czas totalnego schyłku istnienia Izraela jako państwa. Poglądowo wyświetlam wykres, który tym, którzy uczestniczyli w wykładach proroków mniejszych, w tym roku się w środy tym zajmowaliśmy, to nieraz do niego zaglądaliśmy, to tylko poglądowo wiemy, że Izrael podzielił się, na początku był jednym państwem, potem po Salomonie podzielił się na państwo północne Izrael i na państwo południowe Judę. O tym to rozważaliśmy i myślę, że mniej więcej tyle przynajmniej wiemy z historii Izraela. Było tak, że Izrael w tym momencie, kiedy, o którym my mówimy, Izrael de facto już nie istniał, bo to państwo północne Izraela, ono upadło jakieś 150 lat wcześniej niż państwo południowe. Asyria podbiła państwo północne, uprowadziła ich do niewoli. To był 722 rok przed Chrystusem, a potem nas bardziej interesuje ten zaznaczony niżej okres, kiedy właśnie wystąpił prorok Jeremiasz. Prorok Jeremiasz był posłany do państwa południowego, czyli do Judy, w której znajdowała się Jerozolima i głosił sąd Boży nad Judą. I jeśli znacie jego księgę, to wiecie, że nie miał lekko. Oj, nie miał. Sąd ten dokonał się nad Judą za sprawą Babilończyków. W 612 roku podbili oni najpierw Asyrię, podbili Niniwę, o czym jest Księga Nahuma, i ruszyli na kolejne tereny Bliskiego Wschodu. Pokonali Egipcjan w bitwie pod Karkemisz w 605 roku i wtedy też ruszają na Palestynę i bez większych problemów zdobywają te tereny, deportują część ludzi do Babilonu, tych bardziej zacnych, mądrzejszych. W tej grupie elity uprowadzonej znajduje się prorok Daniel. I wtedy to król judzki Jojakim staje się wasalem Babilonu. Ale po 4 latach mniej więcej, to jest 601 rok, wbrew ostrzeżeniom Jeremiasza, który go przestrzega przed tym, buntuje się wobec Babilonu, wobec tego zwierzchnictwa chaldejskiego, i właśnie w takich okolicznościach królem zostaje koniarz, zależy od przekładu, to było raptem 3 miesiące. Jesteśmy już w tym okresie, tutaj ten wycinek taki malutki. I w 597 roku Nabuchodonozor najeżdża kolejny raz Jerozolimę. Ograbia ją doszczętnie, wiemy, znamy te opisy, że wszystko ze świątyni, wszystkie skarbce, wszystko jest opróżnione, zabrane. Ograbia Jerozolimę i ustanawia na tronie Sedekiasza, czyli już ostatniego króla w Judzie przed tym ostatecznym upadkiem. I wiemy też z narracji Biblii, że Sedekiasz podjął taką próbę, żeby sprzymierzyć się z Egiptem przeciwko właśnie Babilonowi. I to się źle skończyło. To ostatecznie sprawia, że Babilończycy kolejny raz najeżdżają Jerozolimę w 586 roku, burząc Jerozolimę, burząc świątynię. I to jest kontekst naszej historii, tam, gdzie chcę was dzisiaj zabrać, w księdze Jeremiasza. Takie jest bezpośrednio to, co poprzedza te wydarzenia. I tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że Bóg zapowiadał przez proroków ten nadchodzący sąd, dawał możliwość ratunku, odwrócenia się od grzechu, wzywał do tego. My wiemy z Księgi Amosa, że Bóg nie czyni niczego, jeżeli nie objawi tego wcześniej swoim sługom, prorokom, a prorocy przekazywali to narodowi Bożemu, narodowi wybranemu. W końcu użył Babilończyków jako narzędzia w swoim ręku, ale kontekst tego widzimy w końcówce drugiej Księgi Kronik w 36 rozdziale, czytamy: czynił on to, mowa o Sedekiaszu, tym ostatnim królu, co było złe w oczach Pana jego Boga. Nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, który przekazywał mu słowa Pana. Ponadto zbuntował się przeciw królowi Nebukadnezarowi, który go wobec Boga zaprzysiągł na wierność sobie. Odmówił posłuszeństwa, stał się nieugięty, nie zawrócił nawet na wezwanie Pana Boga Izraela. Podobnie wszyscy książęta, kapłani oraz lud pogrążali się w coraz większym odstępstwie. Postępowali równie obrzydliwie jak inne narody i bezcześcili dom Pana, który poświęcił on dla siebie w Jerozolimie. Tymczasem Pan, Bóg ich ojców, przemawiał do nich nieustannie za pośrednictwem swoich posłańców, ponieważ litował się nad swoim ludem i nad miejscem, które obrał sobie na mieszkanie. Oni jednak drwili z Bożych posłańców, gardzili jego słowami i wyśmiewali się z jego proroków. W końcu wywołali gniew Pana na jego własny lud. Na ich odstępstwo nie było już lekarstwa. I właśnie dlatego Bóg sprowadził na nich króla chaldejskiego i wyciął ich młodzież w miejscach świętych. Nie okazał litości ani młodzieńcom, ani dziewicom, ani starcom, ani ludziom w sile wieku. Wszystkich wydał w jego rękę. Taki jest kontekst. To żadna porażka, że Babilon zdobył Jerozolimę. To sąd Boży i Bóg użył Chaldejczyków, ich króla, żeby wykonał ten sąd. Taki jest bezpośredni kontekst naszej historii. Wczujmy się w te czasy, w tą tragedię, w to totalne zniszczenie, śmierć, przerażający sąd na ulicach Jerozolimy za pośrednictwem Chaldejczyków. I w Jerozolimie zostaje dosłownie garstka. Garstka względem tego, co było wcześniej. W tej grupie pozostaje prorok Jeremiasz. I to tak na marginesie, to jest w ogóle szalona historia, bo on chyba jest jedynym człowiekiem, który mógł wybrać, co chciał zrobić w tamtej sytuacji. Jak to czytamy, to jest niesamowite, bo Bóg potrafi, widzimy to tak na marginesie mówię, że widzimy też w tej historii tą lekcję, że Bóg potrafi się zatroszczyć o swoich ludzi, tych, którzy pełnią Jego wolę, nawet w obliczu największej klęski i zniszczenia. Bo czytamy w Jeremiasza 39, co do Jeremiasza, Nebukadnezar, król Babilonu, przekazał za pośrednictwem Nebuzaradana, dowódcy straży przybocznej, następujący rozkaz. Król Babilonu, o Jeremiasza, jakiegoś proroka, zabierz go, zaopiekuj się nim, nie rób mu krzywdy, lecz postąp z nim tak, jak on sam ci powie. Szalona historia, ale tak było. Ja wierzę, że tak było, tak jest to zapisane. Jeremiasz odrzuca ofertę zaszczytnego stanowiska na dworze babilońskim i on postanowił dzielić los z biednymi, którzy zostali w Judzie. Chaldejczycy odjeżdżają, zrobili co zrobili, ale zostawili swojego zarządcę, namiestnika Gedaliasza. I on sobie całkiem nieźle radził. O jego pierwszych działaniach możemy przeczytać w 40 rozdziale Księgi Jeremiasza, ale w sumie niewiele więcej przeczytamy niż o jego pierwszych działaniach, ponieważ, i uwaga, tutaj dochodzimy właśnie do tego momentu, w którym ta resztka Judejczyków tak strasznie nawaliła, że chcieli uciekać. Bo po 3 miesiącach Ismael zamordował Gedaliasza. I nie wchodząc w szczegóły tej historii, ponieważ to można uznać za indywidualną akcję Ismaela z rodu królewskiego, jego osobisty odwet za to, co się stało z Sedekiaszem, już nie wnikając w te szczegóły, wiemy, że pozostali dowódcy wiedzieli o tym jego spisku i nie zareagowali. Nie zrobili niczego, żeby zatrzymać go. I mając w pamięci to, co niedawno wydarzyło się na ulicach Jerozolimy, kiedy wojsko chaldejskie zrobiło czystkę i mieczem wymordowało i młodzież, i starców, i ludzi w sile wieku. Mając to w pamięci i wiedząc, co się wydarzyło, że nawalili, że zamordowano tego namiestnika, który został tam, oni najchętniej, używając nomenklatury z polskich pościgów policyjnych, nie zatrzymywaliby się do kontroli, tylko chcieli uciec. Mieli sporo na sumieniu, chcieli zniknąć. Czytamy w Jeremiasza 41:18, obawiali się, że Chaldejczycy zemszczą się na nich za to, że Ismael, syn Netaniasza, zamordował Gedaliasza, syna Achikama, króla, którego król Babilonu ustanowił namiestnikiem w ich kraju. Bali się, słusznie raczej bali się, odwetu. Wiemy, że w tej części świata do dzisiaj ten odwet jest straszny. I oni zwrócili się wtedy z prośbą do Jeremiasza, by przekazał im słowo od Boga. To, jak to wyglądało, jak zapewniali, że na pewno tego posłuchają, to rozważaliśmy właśnie miesiąc temu, 15 października. Mówiliśmy o tym, o posłuszeństwie, że my powinniśmy wybierać posłuszeństwo Bogu, a oni chociaż zapewniali, że na pewno posłuchają, to już wiedzieli, co chcą uczynić. Z lektury 42 rozdziału Księgi Jeremiasza jasno widzimy właśnie to, że oni już podjęli decyzję i chcieli tylko usłyszeć potwierdzenie słuszności tego, co zamierzali. Niestety taką tendencję czasem mamy, że pytamy o słowo od Pana, ale my dobrze wiemy, jaką decyzję już podjęliśmy, chcielibyśmy usłyszeć. I nie róbcie tak, że jak pójdziecie do jednego brata i jednej siostry i nam nie powie tego, co chcieliśmy usłyszeć, to do innego, bo mamy tutaj ponad 100 osób, w końcu znajdziecie kogoś, kto wam przekaże słowo od Pana takie, że was uspokoi. Tak myślałem. Spójrzmy, co się działo w przypadku tej resztki Judejczyków. Oni wiedzieli, co chcą zrobić, a dostają taką odpowiedź. Jeśli osiądziecie na stałe w tej ziemi, odbuduję was, a nie zburzę. Zasadzę was, a nie wyrwę, bo smuci mnie to nieszczęście, które musiałem wam zesłać. To jest w kontekście tego, że oni już nawalili. No już była ta sytuacja. To po tym, co się wszystko wydarzyło, Bóg przez Jeremiasza kieruje do nich takie słowo. Nie bójcie się króla Babilonu, przed którego obliczem tak drżycie. Nie bójcie się go, oświadcza Pan, ponieważ ja jestem z wami po to, by was wybawić i wyrwać was z jego ręki. Wyjednam wam miłosierdzie. Zmiłuje się on nad wami i pozwoli wam powrócić do waszej ziemi. Wow, zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Zwróćmy uwagę, co tu jest napisane w ogóle. Bo hej, powiedzieć, że to jest dobra odpowiedź, to tak jakby nic nie powiedzieć. To jest wspaniała odpowiedź od Boga na ich zmartwienie. Przecież oni się bali króla Babilonu, bali się odwetu. Dostali tak wspaniałą odpowiedź. Ale jednak ona nie była po ich myśli. No można powiedzieć, dostać taką odpowiedź od Pana. Alleluja. Tylko oddać Mu chwałę i się cieszyć. Zatańczyć może nawet. Ale ta odpowiedź nie była po ich myśli. Ponieważ oni się bali i oni już mieli kuszącą wizję ucieczki. A to, żeby zostać, wymagało zaufania Bogu, położenia na szali swojego życia. Ufając, że Bóg mówi prawdę poprzez proroka Jeremiasza. Oni dostali dobrą odpowiedź, ale mogli się zastanawiać, no fajnie, ale może nadal lepiej jest uciec. Może tutaj jest tak dobrze, to jak dobrze będzie w Egipcie, gdzie planujemy być. Jeżeli tu nas nie spotka gniew, to tam to już w ogóle na pewno nas nie spotka gniew. Żeby nie mieli takich rozkmin, takich wątpliwości, Bóg dopowiada dalej przez Jeremiasza. Od 18 wersetu czytamy, gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jak rozlał się mój gniew i moje wzburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak rozleje się moje wzburzenie na was, jeśli pójdziecie do Egiptu. Tam staniecie się tematem złorzeczenia i przedmiotem grozy, przekleństwem i pohańbieniem i nie zobaczycie już tego miejsca. To oznajmia wam Pan, reszto Judy. Nie idźcie do Egiptu. Zapamiętajcie, co mówię. Dziś was przed tym przestrzegam. Jeśli nie posłuchacie, popełnicie błąd i zapłacicie za to życiem. Z 43 rozdziału niestety wiemy, że ludzie zarzucają Jeremiaszowi kłamstwo, bo oni już dobrze wiedzieli, co chcą usłyszeć. I oni uciekają do Egiptu. Mało tego, biorą ze sobą Jeremiasza i Barucha. Ich porywają i też ich zabierają do Egiptu. I tam czeka na nich wszystko, co zapowiedział Bóg. Tak jak jest dalej w wersecie 22. Zapamiętajcie zatem, że tam, dokąd pragniecie pójść i gdzie się chcecie zatrzymać, poginiecie od miecza, od głodu i od zarazy. I tak się stało. Nie stało się tak od razu. Stało się tak w 568 roku, czyli minęło jakieś 15 lat. Ale w tym też jest wielka myśl. Nieposłuszeństwo Bogu nie oznacza, że kara od razu na nas spadnie. Że jak wybierzemy swoją drogę, wbrew temu, co Bóg nam mówi, to od razu piorun nas trzaśnie. Że ktoś zrobił nie tak i ręka mu uschła. Ktoś nie przyszedł na kilka nabożeństw i wszystko się zaczyna walić w jego życiu. Sąd przychodzi, szyby pękają, ptaki krzyczą na niego. Wiecie, to nie jest tak, że od razu nas coś trzaśnie w tym momencie i tak nie było w przypadku Izraela, tej resztki Judy. Oni wybrali swoją drogę i minęło ileś lat, ale to wszystko, co Bóg im zapowiedział, to się wydarzyło. Bóg nas poucza, gdzie zaprowadzi nas błędna droga, którą chcemy obrać, ale pozwala nam nią pójść. Daje czas na opamiętanie, ale wiemy, że w tym wypadku niestety Judejczycy polegli na pełnej linii. I o tym mówi 44 rozdział. Pierwszą myślą, którą chcę dziś wyraźnie podkreślić, i odbieram, że jest to słowo do naszej społeczności na ten czas, to dokładnie to, co mówi on przez usta Jeremiasza do Judejczyków, którzy nawalili, którzy bali się konsekwencji, konfrontacji z tymi konsekwencjami swoich działań. To, co do nich powiedział Jeremiasz, nie idźcie do Egiptu. To, co powiedział Bóg przez usta Jeremiasza, nie idźcie do Egiptu. Zapamiętajcie, co mówię, dziś was przed tym przestrzegam. I wiecie, ja odczytuję w tym głębszą myśl, ponieważ Egipt to nie jest miejsce pozbawione znaczenia. Jeżeli chodzi o Słowo Boże, jeżeli czytamy, jeżeli rozważamy Słowo, to my wiemy, że Egipt ma bardzo konkretne znaczenie, że Egipt symbolizuje niewolę, z której Bóg wyprowadził swój naród. Egipt symbolizuje niewolę grzechu, z której Bóg nas wyprowadził. Ta historia Izraela, ona ma duchowe znaczenie dla naszego pouczenia. Dlatego gdy upadamy, gdy czujemy, że nawaliliśmy i stresuje nas konfrontacja z konsekwencjami, pojawia się pokusa ucieczki. Nawet jeśli z góry jest to skazane na porażkę, jak ucieczka przed policją, to jednak zdarza się, że czasem, kiedy jesteśmy gdzieś przybici, przerażeni, to przepraszam za kolokwializm, odcina nas, odcina gdzieś tam ten mózg coś jakiś i zaczynamy uciekać. I chcemy uciekać i myślimy o tej ucieczce. Dlatego niektórzy po tym, jak nawalili, znikają. Byli z nami tutaj na nabożeństwach. Ile osób? A dzisiaj nie bardzo chcą odebrać telefon od nas. Nie chcą się z nami kontaktować, bo się wstydzą, bo wrócili do Egiptu, do tego, co było dawniej, do tego, z czego wyrwał ich Bóg i jakby zapomnieli, że to miejsce, z którego dawniej potrzebowali ratunku, a dzisiaj tam wracają, bo myślą, że to pozwoli im uniknąć konsekwencji tego, co mają na sumieniu, że się im upiecze, że nikt nie będzie o nic pytał, że znajdą tam spokój i bezpieczeństwo, że tam nikt ich nie zna, że nikt się nie będzie czepiał. Hej, nie idźcie do Egiptu, mówi Pan. Zapamiętajcie, co mówię. Dziś was przed tym przestrzegam. Jeśli nie posłuchacie, popełnicie błąd i zapłacicie za to życiem. Zapłacicie za to życiem. I może ci się wydawać, że się ratujesz ucieczką. Ale to jest kłamstwo. Tam w Egipcie, w niewoli grzechu, nie ma szans na szczere opamiętanie, które jest warunkiem życia wiecznego. I tak się stało z tą resztką Judy. Oto słowa, które otrzymał Jeremiasz o Judejczykach osiadłych w ziemi egipskiej. Tak zaczyna się 44 rozdział. A dalej czytamy: dlaczego drażnicie mnie dziełami swoich rąk? Spalacie kadzidła innym bogom w ziemi egipskiej. Przenieśliśmy się już trochę do przodu. Oni już są w tym Egipcie. I to jest słowo, które otrzymują za pośrednictwem Jeremiasza od Boga. Przybyliście do niej, by się w niej zatrzymać. Tymczasem niszczycie siebie. Staniecie się przekleństwem i spadnie na was hańba u wszystkich narodów ziemi. Czy zapomnieliście już o złych postępkach swoich ojców, o złych postępkach królów Judy i o złych postępkach ich żon, o waszych złych postępkach i o złych postępkach waszych żon, które miały miejsce w ziemi judzkiej i na ulicach Jerozolimy? A jednak po dzień dzisiejszy nikt nie okazał skruchy. I to jest sedno. I Egipt nie jest miejscem, gdzie ktokolwiek okaże skruchę. Nikt nie przestraszył się na tyle, by zacząć postępować według mego prawa i moich ustaw, które nadałem wam oraz waszym ojcom. Dlatego, tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, oto ja zwracam się przeciw wam na wasze nieszczęście, by zniszczyć całą Judę. W momencie, gdy oni idą do Egiptu, de facto uciekają, od tego czasu jest już tylko równia pochyła. Wiemy, że wracają do kultu Królowej Niebios. Możemy o tym poczytać. Ta decyzja nieposłuszeństwa, ona przynosi opłakane konsekwencje. Dlatego główna myśl, jaką dzisiaj mam, a mam trzy myśli dla was, ta główna myśl brzmi, że gdy mierzysz się z porażką, nie wracaj do Egiptu. Nawet jeżeli zdarzy ci się nawalić w sposób kolosalny, niebotyczny, nie wracaj do Egiptu, bo nie spotka cię tam łaska. Łaska, która jest większa od nawet największej naszej klęski i głupoty, ona nie spotka cię w Egipcie. Skonfrontuj się, gotowy na konsekwencje swoich działań, z prawdą, a zaskoczy cię łaska. Dlatego druga myśl, to myśl, której nie nudzi mi się powtarzać i która mogłaby się znaleźć i pewnie powinna się znaleźć w każdym kazaniu. Gdy mierzysz się z porażką, przyjdź do Jezusa za każdym razem. Oczywiście Bóg nie chce, abyśmy grzeszyli. Oczywiście nauka apostolska bardzo wyraźnie wzywa nas do uświęcenia. Bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on. Do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. Tak, taka jest zasada. Tacy mamy być. Ale kto z was, śmiało, kto z was nigdy nie nawalił po chrzcie, po tym, jak oddaliśmy życie Bogu? Jak nie macie teraz odwagi, to po nabożeństwie możecie mi powiedzieć. Chciałbym was poznać, chciałbym was naśladować na drodze wiary. Wszyscy nawalamy. I wiecie, to nie chodzi o to, my nie bagatelizujemy, broń Boże, nie bagatelizujemy grzechu. Absolutnie nie chcemy tego robić. Ale diabeł próbuje zwodzić nas takimi myślami. Hej, nie nadajesz się. Wracaj do Egiptu. Tam nikt nie będzie miał do ciebie pretensji. Tam dadzą ci spokój. Tam nie będzie konsekwencji żadnych. Tam będziesz sobie żył jak chcesz, bez oceniania. Mamy nie grzeszyć, ale jeśli nawalimy, nie wracajmy do Egiptu. To myśl od złego. Przyjdź do Jezusa za każdym razem. W pierwszym liście Jana czytamy te piękne słowa. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Taki jest Jezus. Tylko trzeba do Niego przyjść. On pozwoli ci odejść do Egiptu. Hej, każdy z nas ma wolną wolę. Nie będzie nas trzymał na siłę. On pozwoli ci odejść do Egiptu, ale muszę ci powiedzieć, że on nie będzie za tobą gonił tam, do tego Egiptu, jeżeli tak sobie wybrałeś. Czy troszkę nie o tym jest piękna historia o synu marnotrawnym? Tak zwana historia o synu marnotrawnym, ona jest bardziej o miłości ojca i ją znamy. Nie będziemy jej teraz takiego całego kontekstu, ale chciałbym przywołać ją. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Jeżeli ktoś nie zna, koniecznie wczytajcie się w nią. Jest tam wiele głębokich myśli, wiele kazań można by powiedzieć i wiele też usłyszeliśmy w oparciu o tą piękną przypowieść. Ale ja chciałbym teraz naszą, w kontekście tego, o czym mówimy, chciałbym zwrócić naszą uwagę na jedną sprawę. Na pewien istotny fakt. Zwróćmy uwagę, że pełen miłości ojciec puścił tego syna i nie udał się w pościg za tym swoim synem, który nawalił. Nie ścigał go w swojej miłości, żeby go dorwać i przytulić. Był w domu. Był tam, gdzie ten syn wiedział, że go znajdzie. Bo w końcu przyszedł i wiedział, gdzie go znajdzie. On ciągle tam był. Był wciąż z sercem pełnym miłości. Ale widzimy, że łaska, czyli niczym niezasłużona przychylność, zadziwiła tego syna dopiero, gdy skruszony postanowił wrócić do ojca. Dopiero wtedy nawalił na całej linii, osiągnął poziom koryta, dosłownie. I wtedy się zreflektował i wrócił skruszony do ojca. Czytamy w 17 wersecie i dalej. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Piękna historia, wspaniała historia. Daj zaskoczyć się Bożej łasce, ale to wymaga, abyś przyszedł do Jezusa, abyś przyszedł pod krzyż za każdym razem, kiedy nawalisz. Ile razy? Choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, mówią przypowieści Salomona. Grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Całe szczęście, Jezus nie był taki drobiazgowy. Jeśli widzi skruszone serce, on jest pełen wyrozumiałości. I wiecie, ja jestem przekonany, że Jezus przestrzegał zasad, które sam głosił. I odnośnie przebaczenia, ile razy, to kiedyś Piotr przyszedł i zapytał, w Mateusza w 18 rozdziale czytamy, Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział, mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Ile trzeba? My jesteśmy beznadziejni, często tak. Bo to jest straszne, żeby tyle razy upadać. I wstyd nam, ale jeżeli szczerze pokutujesz, szczerze jest ci wstyd, to On cię nie odrzuci. Daj zaskoczyć się kolejny raz łasce. Nie odbierajcie tego jako lekceważenie grzechu, ale jako podkreślenie tego, że Jezus jest łaskawy. Całe Słowo Boże świadczy o Bożej niepojętej łasce. Jest przesłaniem pełnym nadziei, bo choć mówi o nadchodzącym sądzie, to jednak wciąż wzywa do pojednania się z Bogiem. Całe Pismo, ostatnio czytałem Księgę Ezechiela, czytamy tam w 18 rozdziale. Jeśli jednak bezbożny odwróci się od wszystkich popełnionych przez siebie grzechów i będzie przestrzegał wszystkich moich ustaw, przestrzegał prawa i sprawiedliwości, to na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się wspominało żadnych jego nieprawości. Będzie żył dlatego, że zaczął postępować sprawiedliwie. Czy zatem rzeczywiście zależy mi na śmierci bezbożnego, oświadcza Pan zastępów, czy nie raczej na tym, by odwrócił się od swoich postępków i żył? To pytanie z 23 wersetu jasno wskazuje na to, jakie zarzuty wysnuwano wobec Boga. I nadal wysnuwa się, a On na nie odpowiada, bo On słyszy nawet myśli nasze. I tu odpowiada, czy rzeczywiście jestem takim, jak mi zarzucacie, że jestem taki srogi, pełen gniewu i chcę karać każdego grzesznika? Czy nie jest raczej tak, że chcę, aby przyszedł do mnie, odwrócił się od grzechu i żył? Czy nie chcę okazać mu łaski? Odpowiedzmy sobie sami, Bóg wcale nie jest tak prędki w potępieniu. I widzimy to w Jezusie Chrystusie. Widzimy to w tym, jak On postępował, kiedy był tutaj na ziemi. I to prowadzi nas do ostatniej myśli, jaką chcę dzisiaj wam przekazać w kontekście zmagań z porażką. Te dwie pierwsze myśli, one dotyczyły naszej porażki. Ta trzecia myśl dotyczy porażki kogoś innego. I brzmi, i ty, patrząc na Jezusa, nie potępiaj innych. Doskonałym przykładem stosunku Jezusa do grzechu jest to, co wydarzyło się pewnego razu, gdy przebywał on w Jerozolimie. Wiemy, że rano udał się mu i tam nauczał na dziedzińcu świątyni. I pamiętacie, jak mu przyprowadzono, wytargano gdzieś, złapano jawno grzesznicę, przyłapano na cudzołóstwie. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Wtedy znawcy prawa, faryzeusze, przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do Jezusa: Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Nie powiem wam co, bo nie mamy w Biblii żadnych podstaw, żeby powiedzieć. Słyszałem mnóstwo koncepcji, ale nie o to chodzi w tej historii. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus: Ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oczywiście w tej historii nie widzimy, że Jezus pochwalał grzech. Nikt nie może mu tego zarzucić. Nic z tych rzeczy. Ale widzimy tutaj w Jezusie to Boże serce z księgi, objawiony w księdze Ezechiela. Czy zatem rzeczywiście zależy mi na śmierci bezbożnego, czy nie raczej na tym, by odwrócił się od swoich postępków i żył? To się spełniło właśnie tutaj w osobie Jezusa Chrystusa. Jej postępek zasługiwał na śmierć. I wszelki grzech, wiemy to z Pisma Świętego, prowadzi ostatecznie do śmierci. Ale Jezusowi zależy na opamiętaniu i życiu. I oferuje życie wieczne dzięki łasce przez wiarę. I to jest piękne i to jest niezwykłe. Przy okazji rozważania tego fragmentu zrobiłem sobie takie studium Słowa Bożego na temat tego, co znajdujemy w Biblii na temat potępienia. I to słowo, którego używa Jezus w tym zdaniu, i ja cię nie potępiam, to potępienie tutaj, ono oznacza dosłownie wydać sąd przeciwko, uznać na zasługującego na karę. I Jezus nie wydaje tego sądu tutaj. Wzywa tę kobietę do opamiętania. Mówi do niej, i nie wolno zapominać w tej historii o tych słowach, idź i odtąd już nie grzesz. Widzimy, co Jezus mówi. On nie mówi, zostań teraz tutaj, bo nie wolno ci zaufać, bo tylko cię zostawić na chwilę, znowu będziesz grzeszyć. On nie mówi, idź stąd, ale znajdź jakiś klasztor, gdzie nic cię nie będzie już kusiło i nie będziesz się z niczym zmagała. Nie mówi do niej, idź i grzesz troszkę mniej. On mówi, idź i nie grzesz odtąd. Mówi ważne słowa. Słowa, które są możliwe do realizacji jedynie, jeśli prawdziwie pojednamy się z Bogiem. On wezwał ją do nawrócenia. I to samo słowo, które Jezus mówi do tej grzesznicy, że jej nie potępia, używa Pan Jezus w kontekście chrztu wiary. Na chwilę przed tym, jak po zmartwychwstaniu wrócił już do Ojca, został zabrany do góry. Ostatnio wspominaliśmy te słowa, były na tej planszy podczas chrztu. Ewangelia Marka 16:16, łatwo zapamiętać. Czytamy tam, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. To jest to słowo. Jezus nie potępił tamtej kobiety, ale mówi później, na dalszym etapie swojej służby, zostawiając nam ostatnie słowa na dobrą sprawę, zanim został zabrany do Ojca, że ten, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jej nie potępił wtedy, dał jej szansę. Są dwie opcje. Wiara w Jezusa jako Syna Bożego, wyrażona poprzez chrzest, to zbawienie. Kto wierzy, nie będzie potępiony. Zaś kto nie wierzy, będzie potępiony. I to o tym jest wspaniały ósmy rozdział Listu do Rzymian. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To do tego się dotyczy, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnego potępienia. Jak to działa? Wyjaśnia to w natchnieniu Ducha apostoł Paweł kilka rozdziałów wcześniej. W 5 rozdziale Listu do Rzymian czytamy, bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Alleluja, chcielibyście na pewno zakrzyknąć. O ile na początku wspomniałem o prawdzie o człowieku, że kusi go, by uciekać przed konsekwencjami tego, gdy coś ma na sumieniu, to jakże piękna jest prawda o Bogu, którą widzimy w tym fragmencie. Że przynosi wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Wiecie, to diabeł jest tym, który nas oskarża. On jest oskarżycielem, który się nie męczy. I wszystko przekręca tak, abyśmy się bali przyjść do Boga po tym, jak nawalimy. Abyśmy myśleli, że tym razem już nam nie wybaczy. Jakbyśmy uważali, że łaska nie jest wystarczająco wielka, aby przykryć naszą kolejną winę. Irracjonalne. Przepraszam, głupie. No jak ucieczka przed policją. myślenie, że co, że Pan Jezus, Zbawiciel świata, umarł za wszystkie grzechy i wyjednał to, a teraz moja jedna kolejna głupia wina sprawia, że już Jego łaska nie jest wystarczająca? Nie bagatelizujemy grzechu, podkreślam to jeszcze raz, ale nie dajmy się oszukać. Otóż jest, łaska jest wystarczająca, żeby przykryć każdą winę, każdy grzech. I właśnie dlatego, gdy mierzysz się z porażką, obciąża cię sumienie. Nie wracaj do Egiptu. Właśnie dlatego, gdy mierzysz się z porażką w swoim życiu, za każdym razem przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa i spodziewaj się tam łaski. Tych samych słów, jakie usłyszała ta kobieta przyłapana na zdradzie: i ja cię nie potępiam. Ale pamiętajmy, że mamy naśladować Jezusa i skoro On nas nie potępia, i ty nie potępiaj innych. I to chciałbym, żeby też na koniec wybrzmiało dzisiaj. Ewangelia Łukasza 6,37. Słowa Jezusa. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Nie oznacza to oczywiście, że mamy dla miłej zgody milczeć, nie zauważać grzechu. Jezus nie stwierdził, że ta kobieta, którą mu przyprowadzano, nie zgrzeszyła. Ale co powiedział? Nie potępiam cię. I my bądźmy jak nasz mistrz. Kolosan 3,12. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie wy. Kościół to ciało Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Tak nas uczy Słowo, tak wierzymy. Jeżeli Jezus taki był, to taki ma być Kościół, który jest Jego ciałem na ziemi. Kościół jest miejscem, gdzie grzesznik może przyjść i gdzie ma usłyszeć: i ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz odtąd więcej. Ale Kościół nie mówi inaczej niż twoim i moim głosem. Nie potępiajmy ludzi, bądźmy jak Jezus. Niestety, naprawdę niestety, wielu ze wstydu, gdy nawalą, gdy się potkną, gdy upadną do poziomu koryta, wybierają powrót do Egiptu, bo boją się przyjść do Jezusa, bo dają się oszukać, że lepiej im będzie uciekać. Kończąc, wspomniałem na początku, że policjanci w tym programie telewizyjnym, oni często powtarzali, że jeżeli ktoś decyduje się na ucieczkę, to znaczy, że prawdopodobnie ma coś na sumieniu. Nie jest to zbyt odkrywcze, nie odkryli naprawdę Ameryki. Tak jest. Jeżeli ktoś ma czyste sumienie, nie boi się kontroli policji, nie się zatrzymuje. Jeżeli ktoś wciska hebel i znika, to znaczy, że ma coś na sumieniu. Chrzest wiary, który niedawno świętowaliśmy, spójrzmy na to, że to jest droga do tego, by sumienie, właśnie sumienie, nie musiało nas oskarżać i zmuszać więcej do ucieczki. W pierwszym liście Piotra czytamy: odpowiednikiem tej wody. Piotr nawiązuje tutaj do historii tego, jak Noe został uratowany w arce w trakcie potopu. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba, zajął miejsce po prawicy Boga, podlegają mu aniołowie, władze oraz moce. Tym jest chrzest, pragnieniem dobrego sumienia, że ono już nas nie musi oskarżać. Dlatego wołajmy do Boga, powstańmy do modlitwy. Jeżeli mierzysz się z porażką w swoim życiu, nie wracaj do Egiptu. Przyjdź do Jezusa. Kolejny raz, dzisiaj kolejny raz i proszę Ciebie, żebyś nie wychodził z tego miejsca inaczej niż z czystym sumieniem. Daj zaskoczyć się łasce. Przyjdź w modlitwie do Niego. Pokutuj. Przeproś Go. Nie wiem, może już 7 raz dzisiaj, ale On nas nie odrzuca. Jego łaska jest wielka i wspaniała. Nie wiem, na jakim etapie jesteś. Jeżeli mierzysz się z porażką w swoim życiu, to przyjdź do Jezusa. Ale może jesteś w innym miejscu. Może mierzysz się z porażką w życiu innych ludzi. To chcę Ci powiedzieć, spójrz na Jezusa i nie potępiaj innych. To, co usłyszała tamta grzesznica, i ja Cię nie potępiam. Dzisiaj Kościół ma mówić te słowa do grzeszników poprzez Twoje i moje usta.